ludzie, pochwalony jest Chrystus. Bądźcie pozdrowieni, umiłowane dzieci Boże, cała wspólnoto Kościoła Bydgoskiego. Pozdrawiam w naszej wspólnocie najpierw biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Jeszcze raz bardzo dziękuję już osobiście za tę piękną, gorliwą, pełną miłości posługę jako administrator apostolski, aby lud Boży diecezji bydgoskiej nie został opuszczony, więc miał pasterza. To był wielki trud dla biskupa Wiesława. Podołał, bardzo dziękuję. Niech Pan Jezus, najwyższy wieczny kapłan, wynagrodzi ten cały trud posługi biskupie jako administratora apostolskiego tej diecezji. Bądźcie pozdrowieni też bracia kapłani, cała wspólnota tego prezbiterium bydgoskiego. Pozdrawiam osoby życia konsekrowanego i bardzo raduję się, że wy, siostry, bracia, ludzie świeccy, ale też przecież dzieci Boże tego kościoła, jesteście tutaj teraz razem ze mną na tej modlitwie Słowem Bożym. I w tym miejscu tworzymy tę wspólnotę. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Siostry, bracia, może zabrzmi trochę na początku to moje skierowane słowo w tym miejscu trochę osobiście, ale ten dzień, który został przypomniany przez księdza kanclerza 21 września, to było już ogłoszenie, a 13 września otrzymałem telefon od nuncjusza apostolskiego. I wysłuchałem decyzji Ojca Świętego i miałem jeszcze czas, by przemodlić, by przemyśleć i podjąć odpowiedzialną decyzję, wyrazić zgodę. I wtedy tak wewnętrznie, może zabrzmi to bardzo tajemniczo, ale tak skierowałem wewnętrznie słowo do Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, i mówię: Panie Jezu, daj spokój. Przecież wiesz, jaki jestem. Z tymi swoimi słabościami, ograniczeniami i teraz takie wyzwanie. Ale tak usłyszałem odpowiedź Pana Jezusa. Bracie Krzysztofie, daj spokój. Przecież wiesz, jaki ja jestem. I w tym miejscu jeszcze bardziej uzmysłowiłem sobie słowa mojego też mistrza duchowego, czcigodnego sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, który mówił: jeśli spadają jakieś krzyże, trudy życiowe, sytuacje niepożądane albo trudne, nie do uniesienia, to on pisał, dawał sobie odpowiedź, dał też mi odpowiedź: w takim momencie jeszcze bardziej trzeba ufać Jezusowi i Niepokalanej. I siostry i bracia, w tym miejscu, tutaj, czuję się już bezpieczniej, bo przy Matce Bożej, Matce pięknej miłości. I chciałbym tutaj Maryję zaprosić, by już nas ogarnęła swoją opieką, swoim stawiennictwem, by była przewodniczką. I chciałbym w takim momencie wspomnieć świadectwo jednego z moich przyjaciół, kapłanów już świętej pamięci, bo kiedy podróżował po Polsce, bo miał takie pragnienie, by zwiedzić Polskę, podziwiać ten piękny kraj, i sobie wybierał na dany urlop jakąś część tej naszej ojczyzny. Ale przy tym miał takie upodobanie, żeby odwiedzać kościoły. To najbardziej go fascynowały te wiejskie kościółki. I wspomniał po powrocie, jak żeśmy się spotkali przed laty, taką swoją historię, że już wracał do bazy noclegowej przez pewną miejscowość. Na wzgórzu zobaczył kościół, wiejski kościół, ale już był wieczór, mrok. Nie, mówi, zatrzymam się i muszę tam wejść. Może się uda, chociaż przynajmniej być blisko tego kościoła. Podszedł dalej, nacisnął klamkę, patrzy, można otworzyć. Trochę zaskoczony, wszedł do środka, klęknął z tyłu i przez ten mrok kościoła patrzy, przebija jakaś postać. Nieruchomo trwa na modlitwie i tak opowiada mi, że przedłuża swój pobyt w kościele już nie w wymiarze modlitewnym, ale zaspokojenia ludzkiej ciekawości. Kto tak pięknie w takim skupieniu się modli? Ale ta osoba się nie rusza, nie wychodzi. Jest mówi, nie mogę tak wyjść, podejdę delikatnie, żeby nie spłoszyć i zobaczę, kto to jest. I podszedł, zobaczył, a to figura Matki Bożej. Ustawiona niestandardowo, bo właśnie przed ławkami, w postawie klęczącej. I tak już uspokojony, mógł się przyjrzeć, jak wygląda to oblicze Matki Bożej. Ucieszył się, że to ten wzrok Maryi w tej figurze skierowany był w centralne miejsce w świątyni, w tabernakulum. Tak się wpatrywała. Piękne oblicze, przyjrzał się, taki nasycony tym widokiem, wyszedł i pamiętam, jak sam do siebie wykrzyknął, to mi mocno tak zapadło w serce też to świadectwo, wyszedł przed kościół i tak sam do siebie wykrzyknął: jest nadzieja, Maryja jest po naszej stronie. I kiedy tutaj, wiem, że to sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, to w tym miejscu, mówię, dlatego czuję się bezpiecznie, bo jest nadzieja. Wszystko można zrobić, bo Maryja jest po naszej stronie. To ułożenie tej figury w tym kościele w ten sposób właściwie wyjaśnia całą teologię, cały Boży zamysł obecności Maryi w planie i zbawienia, i odkupienia człowieka. Bo proszę zwrócić uwagę, przed ławkami, pierwsza chrześcijanka. To jest ta pierwsza, która wyznała wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. To ona powiedziała to fiat. Tak, wierzę, tak, że będę matką, świętą Bożą rodzicielką. Urodzę Mesjasza. Zgodziła się na to. Modli się, bo postawa klęcząca. I modli się razem z nami. Tam, gdzie jest ustawiona tutaj z ludem Bożym i zgina kolana przed Bogiem. To jest też wyznanie wiary, że ona jest tylko stworzeniem, ale Bóg jest największy. On jest Panem. I dlatego trzeba zginać przed Nim kolana. Więc modli się z nami. I ta, która jest królową, modli się też za nas. I to wpatrywanie się, to utkwienie wzroku w tabernakulum, to takie zaproszenie ewangeliczne. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn powie. A więc jest tą, która prosi, podaj mi rękę, a ja cię podprowadzę do tego, w którym jest zbawienie. Do Jezusa Chrystusa, Pana i Króla. Nie ja jestem najważniejsza. Jestem służebnicą, która przychodzi pomóc doprowadzić do Zbawiciela. I siostry, bracia, mówi się o nas, że jesteśmy narodem maryjnym i bardzo dobrze, radujmy się tym. Czasami może prześmiewczo, że tak ckliwie tylko wyznajemy, dodajemy tę cześć Matce Najświętszej, że czasami nawet zarzuty, że tak maryjni, że nie widzą już Jezusa Chrystusa, nie widzą już Boga, tylko Maryja w centrum. Nie. Ona właśnie pokazuje, jak jest pokorną służebnicą, która podprowadza do Zbawiciela. I chciałbym się z wami jeszcze, siostry i bracia, zatrzymać już tak konkretnie, żebyśmy przeżywali tutaj w tej wspólnocie Kościoła Bydgoskiego duchowość maryjną, bo ona tutaj króluje i dzisiaj chcę, żeby już nas uczyła tego, co zapisał pięknie święty dzisiaj, papież Paweł VI, gdzie pokazał cztery filary tej duchowości maryjnej. One są dla mnie dzisiaj też ważne, ale myślę, że zaproszę wszystkich, cały lud Boży, wszystkie stany Kościoła Bydgoskiego do tego, żebyśmy z tego skorzystali. Papież mówi przy tym pierwszym filarze, właśnie w tej adhortacji apostolskiej Marialis Cultus, bardzo dawno napisanej, uważam ciągle aktualnej, Maryja jako Virgo Audiens, dziewica słuchająca. To jest ta scena zwiastowania, jej znajomość słów Bożych, widoczna też później w hymnie Magnificat, wielbi dusza moja Pana. A przede wszystkim duch jej posłuszeństwa wobec Bożych posłannictw. Ona słucha, słyszy i daje posłuch Bożemu Słowu. Idzie za tym Słowem. I dzisiaj, kiedy wchodzę w życie tej diecezji, to pierwsze, co chcę zrobić, to właśnie słuchać. Na wzór tej, która umie słuchać, słucha, słyszy i daje posłuch. Najpierw słuchać Ducha Świętego, co chcę uczynić dla tego Kościoła. Słuchać ludu Bożego, każdego, na ile się to da, żeby usłyszeć też. A nade wszystko w tym wszystkim zebrać i dać posłuch Bogu, który wie najlepiej, czego każdemu potrzeba. Dzisiaj nadmiar słów dochodzących do każdego człowieka, telefon komórkowy zawsze pod ręką, a tam wszystko. Ten hałas płynący do człowieka, kawalkada słów, ten szum medialny, który przeszkadza w usłyszeniu Słowa Bożego. Dlatego będziemy siebie zapraszali też, żeby stworzyć sobie przestrzeń do słuchania. Nade wszystko słuchać Boga. Każda świątynia, każda kaplica, niech też w domu, tam gdzieś trzeba znaleźć jakieś takie miejsce, nie musi być fizycznie pięknie przygotowane, ale może wyciszyć te wszystkie komunikatory, żeby dać sobie czas ciszy, aby usłyszeć Boga. Boga usłyszymy w ciszy, nie w hałasie. Drugi, może tak krótko, żeby to się jakoś tylko przejść przez te filary. One, myślę, że będziemy gdzieś tam rozwijali. Maryja Virgo Orans. Dziewica rozmodlona, czego obrazem jest wieczernik. Apostołowie, czytamy w Dziejach Apostolskich, trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa. Przykład Maryi zachęca nas do naśladowania jej życia modlitwy przez zatrzymanie życiowe i właśnie to zginanie kolan przed Bogiem, bo On jest Panem. Chciałbym, żebyśmy na nowo wzięli tę broń, którą można walczyć bezkrwawo, bez niszczenia, a ratowania, które otrzymaliśmy na nowo w orędziu fatimskim. To jest to wspaniała broń, jaką jest właśnie różaniec. Różaniec. Maryja powiedziała: pokutujcie, ale módlcie się najpierw o nawrócenie osobiste. I od tego chcę zaczynać. Najpierw ja mam się pierwszy nawracać. Nawracać się, by być sługą Jezusa Chrystusa. By być od Niego zależnym. Nawrócenie serca, by być ciągle w relacji ze zmartwychwstałym, by z Nim budować nade wszystko więź, a potem budować w duchu miłości ewangelicznej więź z każdym człowiekiem, relacje miłości, żeby umieć być razem. O nawrócenie świata, a najbardziej zatwardziałych grzeszników, jako to jest ta broń, którą mamy się sami ratować, by być na drodze zbawienia, bo ono jest najważniejsze, nie zdrowie. I dlatego możemy się tego trzymać. Może wspomnę przy tym drugim filarze krótkie świadectwo, które powiedział przed laty świętej pamięci dominikanin ojciec Maciej Zięba, kiedy jeździł często, odwiedzał świętego Jana Pawła II, bo takie w przyjaźni żyli i tak sobie idą po ogrodach watykańskich i w pewnym momencie zauważył ojciec Maciej Zięba, że papież coś tam przebiera palcami, co tam. I tak przypatrzył, że różaniec odmawia. I tak trochę prześmiewczo, szyderczo mówi do papieża Jana Pawła II: wasza świątobliwość, która to już tajemnica? A papież spokojnie patrzył: Macieju, Macieju, kto by to zliczył? Tak zapracowany człowiek, który trzymał się tego. Chcemy wziąć ten różaniec na nowo. Maryja jest Virgo Pariens, dziewica rodzicielka, jest Boga rodzicą i rodzicielką Kościoła także, oprócz tego, że no właśnie urodziła biologicznie Jezusa Chrystusa Zbawiciela, Matka Kościoła. I tutaj chciałbym fragment z tej wspomnianej adhortacji apostolskiej Marialis Cultus przeczytać, bo pięknie brzmi. Bóg zechciał, że to prawdziwie jedyne w swoim rodzaju i podziwu godne macierzyństwo jest typem i wzorem płodności dziewicy Kościoła, który sam także staje się matką. Przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga narodzonych. Zaprasza nas Maryja, byśmy włączyli się w to dzieło, być w tym filarze Virgo Pariens, rodzić nowych chrześcijan przez to, by odważnie głosić dobrą nowinę zmartwychwstałego Pana, by dawać świadectwo wiary, że Ewangelia jest obecna w naszym życiu, by dotrzeć też, tak jak zaprasza nas papież Franciszek, na peryferia do naszych sióstr i braci, którzy są ochrzczeni, należą do wspólnoty Kościoła, ale z różnych względów, właśnie tu można by było już wymieniać, zniechęcili się, zrazili, są poranieni, zbuntowani, oburzeni grzechami albo gdzieś w lenistwo jakieś duchowe wpadli. To można by było tutaj, obojętnie jak, żeby myśleć też o nich. My jesteśmy tą owczarnią, która się karmi, ma dostęp do pokarmu. Nie zostawiajmy tych, którzy są zaproszeni, a jednak gdzieś zablokowani. Świadectwo wiary, ten autentyzm życia Ewangelią promieniuje. Nie musimy moralizować, nie musimy straszyć. Wystarczy, że będziemy żyli autentycznie wiarą i to będzie to promieniowanie. To będzie to światło świata. To będzie to światło, które mamy być dla innych i solą ziemi. I ostatni filar. Maryja Virgo Offerens. Maryja jest dziewicą ofiarującą się. To scena ofiarowania Jezusa w świątyni i scena pod krzyżem. To właśnie te szczytowe obrazy ofiarnego ducha Maryi. Świat dzisiejszy dąży za wszelką cenę do wykluczenia ze swego życia ofiary, cierpienia, poświęcenia się. Bo rodzi się pytanie, po co, co będę z tego miał? No może ten praktycyzm życia gdzieś bierze górę. A Maryja zaprasza do tego, by Virgo Offerens, wejść w tego ducha ofiary. Bo to prowadzi między innymi do brak właśnie tego takiego podejścia, luzik, konsumpcja, zabawa, do spłycenia form życia rodzinnego. A ofiara jest pokarmem miłości, ale tylko wtedy, gdy płynie z Bożych pobudek, które Chrystus zilustrował całym swym życiem i słowami o najwyższym prawie rozwoju miłości. Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Zaprasza Maryja, by być gotowym do ofiarności, do umartwienia, do jakiegoś, do ascezy, ale do tego, by to wypływało z miłości do Pana Boga i z miłości do bliźniego. Tak bardzo dzisiaj też potrzebny duch, ta pandemia trochę nas z tego wybiła, duch ofiarnej gościnności. I siostry i bracia, to wszystko niech zbierze jeszcze myśl, która jest zapisana właśnie w tej adhortacji apostolskiej Marialis Cultus, w tym miejscu przy Matce Bożej Pięknej Miłości, którą zapraszamy na ścieżki naszego życia. Pięknie to może zabrzmieć. I to jest znowu to, co na początku. Maryja jest po naszej stronie, jest nadzieja. I te słowa i też pokazują, jest nadzieja. Proszę jeszcze się wsłuchać, co napisał papież Paweł VI. Kościół katolicki, opierając się na znajomości rzeczy, potwierdzonej głosem wieków, uznaje w kulcie maryjnym skuteczną pomoc ofiarowaną człowiekowi, który zmierza do osiągnięcia pełni swojego życia. Maryja, nowa niewiasta, jako najbliższa stoi przy Chrystusie nowym człowieku, którego tajemnicy wyłącznie wyjaśnia się tajemnica człowieka. Jako dana nam rękojmia celem zapewnienia, iż Boży plan zbawienia całego człowieka w Chrystusie spełnił się już w jednej osobie pośród rodzaju ludzkiego, to znaczy w niej. Ludziom dzisiejszym, którzy nierzadko męczą się pomiędzy trwogą i nadzieją, którzy zniechęcają się wskutek świadomości swej małości i których opanowują niekończące się pragnienia, którzy przeżywają zamęt ducha, rozdarcie serca i niepewność umysłu wskutek zagadki śmierci, którzy udręczeni samotnością gorąco pragną wspólnoty z innymi, których całkowicie ogarnia niechęć i wstręt. Tym ludziom powiadamy, że Najświętsza Maryja Panna, czy się ją rozważy w kolejach jej ziemskiego życia, czy też w niebiańskiej szczęśliwości, jakiej już zażywa w Państwie Bożym, ofiarowuje pogodną wizję i ma słowa zdatne dla umocnienia serc. Mianowicie przyrzeka, że nadzieja odniesie zwycięstwo nad trwogą, wspólnota nad samotnością, pokój nad zamętem, radość i piękno nad zniechęceniem i odrazą, oczekiwanie rzeczy wiecznych nad doczesnymi, życie nad śmiercią. Amen.